Dzień dobry, jest 10:06 w środę, program Ludzie i Pieniądze. Studio Radia Gdańsk, Tadeusz Kotarski, Intermarine, Piotr Świąc, Telewizja Gdańsk, TVP Info oraz Michał Górski, prezes Pętli Żławskiej. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Ważne wydarzenie w życiu Gdańska, w tym wodnym życiu Gdańska, mogliśmy obserwować początek procesu montażu kładki na Ołowiankę. Dla niezorientowanych, bo słuchają nas także niegdańszczanie, drastyczne, w dobrym słowa znaczeniu, skrócenie drogi, jeżeli chce się z jednej strony Motławy przejść na drugą, większa dostępność tego, co się będzie działo na wyspie Spichrzów. Z drugiej strony pewien symbol. Przez lata nie można było tej kładki zbudować. Ciągłe kłopoty. Tak naprawdę wyspa częściowo była odcięta od pozostałej części głównego miasta. Czy jeżeli to potraktować symbolicznie, można powiedzieć, że Gdańsk wreszcie idzie w kierunku wody?
Mam wątpliwości niejakie, dlatego że my tutaj patrzymy na to, co się dzieje na lądzie od strony wody. Tak? Czyli jeżeli pan powiedział o zaletach kładki związanych z ruchem pieszym przede wszystkim, a z drugiej strony jest to pewne utrudnienie dla ruchu wodnego.
Kładka będzie zwodzona, dodajmy.
Wiem, że ona będzie otwierana, oczywiście, nie wyobrażaliśmy sobie innej sytuacji. Natomiast środowisko żeglarskie czy wodniackie, które ja też reprezentuję w jakimś sensie, wyrażało swoje obawy co do tego, czy jak często będzie otwierana, czy będzie spokojnie można będzie dosyć często przepłynąć tą trasą. No już teraz to utrudnienie, że 3 tygodnie zamknięty ruch żegluga na tym akwenie powoduje, że byliśmy lekko sceptyczni, czy może nie sceptyczni, ale mieliśmy wiele uwag i obawialiśmy się, że tą wielką zaletą, jaką mamy tutaj, ta wielka zaleta, jaką mamy w Gdańsku, czyli możliwość dotarcia jachtem żaglowym, tak, do centrum, do Starego Miasta, co w zasadzie jest wyjątkowe w skali Europy, można powiedzieć, że to zostanie w jakiś sposób zaburzone. Ale miejmy nadzieję, że uda się pogodzić ten ruch pieszych z ruchem na wodzie i środowisko będzie zadowolone, no bo oczywiście nam też zależy, żeby ożywić te dwa obszary, czy jak Ołowianka, Wyspa Spichrzów, bo pamiętajmy, że to są dwie kładki de facto, tak, bo za chwilę będzie druga budowana. W związku z tym trochę te obawy się nasiliły, no ale sam wpływałem do centrum Gdańska z rodziną, cały dumny, że mogę wpłynąć do centrum Gdańska i myślę, że to się nie zmieni. Mam taką nadzieję.
Rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj klucz leży w operatorze tej kładki, w tym sensie, jak to będzie funkcjonować, bo trzeba pogodzić sprzeczne interesy. No, z jednej strony oczywiście otwieramy tę część Gdańska, czyli mówię o wyspie Ołowianka, mówię o tym, że możemy sobie prościej od strony Targu Rybnego dostać się na wyspę, ale z drugiej strony rzeczywiście no, kolejna bariera powstaje. A i tak przecież, jeśli chodzi o tę żeglarskość Gdańska, no to jeszcze dużo do życzenia pozostaje. W związku z tym, jeżeli to będzie w jakiś taki sposób bardzo sprawny, bardzo jasny, czytelny, skoordynowany, prowadzony, mówię o podnoszeniu tej kładki.
Też czas podnoszenia jest ważny, tak?
I czas podnoszenia kładki, no to miejmy nadzieję, że uda się tutaj pogodzić te dwa żywioły. Natomiast rzeczywiście, patrząc od strony takiej żeglarskiej, no jest to jakaś bariera, jest to jakieś utrudnienie.
No, na pewno jest to utrudnienie, a ja natomiast postrzegam to jako pomysł doskonały, dlatego że zakładam z góry, nie wiem czy słusznie czy nie, że te problemy, o których tutaj koledzy wspomnieli, muszą i będą rozwiązane.
Musi
zapanować jakiś kompromis. Natomiast samo zbliżanie się Gdańska do wody, którego jestem entuzjastą niesamowitym, szczególnie ruchu pieszego, gdzie ludzie mogą obserwować, w przenośni dotykać tę wodę, prawda, przechadzać się, zjadać lunche, komunikować się z wyspą i tak dalej, jest pomysłem fantastycznym. A diabeł jak zwykle śpi w szczegółach i mam nadzieję, że te problemy, o których panowie wspomnieli, będą rozwiązane.
Znaczy myślę, że jak tu jesteśmy wszyscy w studiu, jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej zrobić tak, stronę jest. Odwrócenia Gdańska nie plecami, a twarzą do wody. Do rzeki, do morza.
Michał Górski chwalił się jako prezes Pętli Żuławskiej, że po pierwszym roku inwestycji 3-krotnie wzrósł tam ruch żeglarski, ruch na houseboatach, ruch turystyczny szeroko rozumiany. Jest jakaś nadzieja, że Gdańsk będzie w większym stopniu też generował ten ruch w stronę właśnie Pętli, w stronę Wisły. Jak tutaj pan ocenia perspektywy właśnie rozwoju tego typu turystyki?
Tak, myślę, że pozytywnie się ta komunikacja, nazwijmy to tak, z Gdańska w kierunku Pętli Żuławskiej Gdańsk jest elementem Pęty Żuławskiej, bo miasto Gdańsk uczestniczyło w projekcie unijnym. Przypomnę, że wybudowano z pieniędzy unijnych most wozony w Przegolinie. I naszym główną osią taką turystyki, oprócz samej Pęty Żuławskiej, czyli Nogatu, Wisły i Szkarpawy, jest Gdańsk i przejście Gdańsk-Zalew Wiślany. Myśmy wydali specjalną mapę dla żeglarzy, która precyzyjnie pokazuje to przejście, wszystkie przeszkody, całą nawigację na tym obszarze. I ta informacja, która od jesieni nas straszyła, że wzdłuż Przegolina będzie w remoncie, że nie będzie można wypłynąć, była bulwersująca, ale na szczęście przesunięto ten termin też pod naszym jakimś
naciskiem. Po sezonie letnim będzie.
Po sezonie letnim na szczęście. W związku z tym my wiemy, że na większości naszych marin, jeżeli Gdańsk będzie odgrodzony od Pęty Żuławskiej, to my stracimy i żeglarzy, i turystów, i wpływy. Także mamy głęboką świadomość wagi tego połączenia i to połączenie już funkcjonuje, czyli ten ruch jest duży i myślę, że trzeba tylko pamiętać o tym, że Gdańsk jest elementem Pęty Żuławskiej, a nie inaczej. Tak?
A panowie, a czy jeżeli mówimy o tej kulturze morskiej, czy żeglarstwie śródlądowym, czy dożyjemy takiego momentu, że na przykład przy Motławie albo w jakimkolwiek innym miejscu głównego miasta w Gdańsku będą takie domy na wodzie, jak na przykład w Amsterdamie?
Ja myślę, że to też bardzo dużo zależy od stopnia zamożności.
Ale już jest projekt.
I zmienia się, tak?
Na kanale następce, przepraszam, że znowu ja. W kanale następce miasto Gdańsk złożyło projekt też do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, ale tam niestety jest jakiś problem z tym związany, ale te domy na wodzie już tam są zaprojektowane. Tak? I powstała stocznia u nas na Pęcie Żuławskiej przy Błotniku. To jest element wtórny tego
hasła. Można było zobaczyć już projekty takich
hałasbotów. Oni tam produkują, ta stocznia produkuje domy na wodzie. Czyli nie na Szkarpawie, w Żuławkach jest dom na wodzie, od paru ładnych lat stoi, można go wynająć, można w nim mieszkać, taki podwójny, dwukondygnacyjny nawet. To jest standard na świecie rzeczywiście. U nas to zaczyna ten element wchodzić i myślę, że za chwilę ani się nie obejrzymy, jak będzie w marinach będą stały też domy na wodzie i będzie bardzo fajnie zamieszkać w takim domu zamiast w hotelu na lądzie. Tak, to jest o wiele przyjemniej. Sam mieszkałem, wiem, że to jest wielka frajda.
No to jest też takie
o tym przekonany.
Marzenie takie trochę, proszę bardzo.
Sam projekt Pętli Żuławskiej jest projektem fantastycznym. Gdańsk jest i musi być w przyszłości immanentną częścią tego projektu, bo to pozwoli zaistnieć Gdańskowi w sensie wydłużenia okresów turystycznych, zwiększenia atrakcyjności i tak dalej. I w związku z tym to, o czym tutaj kolega mówi o tych housebotach i tak dalej, jest nieuniknione, że z biegiem czasu w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa to będzie istniało w centrum Gdańska i będzie ożywiać te centrum Gdańska.
Ja myślę, że to jest takie marzenie, bo ja się całkowicie z panami zgadzam, że ani się obejrzymy, a może to się stać. W tym sensie na razie pytamy oczywiście o tempo, kiedy do tego dojdzie, bo mówimy już bardzo długo o tym takim pomyśle właśnie tych housebotów. Natomiast no, Gdańsk jest miastem fantastycznym pod względem położenia, pod względem tej konstrukcji hydrologicznej, tak bym to powiedział, tych opływów, kanałów, rzeki. To jest ewenement na pewno w Polsce, ale też i na skalę europejską. I każde działania, tutaj myślę o Pętli Żuławskiej, ale też myślę na przykład o przekopie Mierzei Wiślanej, który, bo pan wspomniał o tym, że jest wyjście z Pętli Żuławskiej na Zalew Wiślany, ale przecież można sobie wyobrazić sytuację wejścia od strony Zalewu Wiślanego. Więc każde działanie, wydaje mi się, które nas przybliża do tego, żeby wykorzystać ten przepiękny potencjał, który mamy, a który, no nie ukrywajmy, jest jeszcze w dużej mierze do pewnej rekonstrukcji, jest bardzo dobre. I ja też mi się wydaje, bo czasami tak czekamy na pewne zjawiska ekonomiczne długo, a nagle to się staje. Dzisiaj tak jest na przykład, jeśli chodzi o deweloperów, o ruch budowlany na terenie głównego miasta, na wyspie Spichrzów.
Za chwilę będzie
na
z domami
Ołowiance.
Na wodzie, tak?
Tak. Nagle proszę spojrzeć, ile buduje się hoteli, ile buduje się mieszkań, apartamentów w tej starej części Gdańska. Przez długi czas my dziennikarze mówiliśmy, no nic się nie dzieje, dlaczego na wyspie Spichrzów się nic nie dzieje. Nagle ruszyło i myślę, że może jesteśmy u progu właśnie takiego też działania, jeśli chodzi o tę wodną część Gdańska.
Ale prawda jest taka, że w przypadku Wyspy Spichrzów to się mówiło prawie, że o klątwie, bo rzeczywiście kolejne inwestycje się nie udawały. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Tadeusz Kotarski, Michał Górski i Piotr Świąt, a ja chcę tylko słuchaczom Radia Gdańsk zapowiedzieć, że już w połowie maja dziennikarze Radia Gdańsk wypływają w tradycyjny coroczny rejs na Pętlę Żuławską i będziemy stamtąd opowiadać, jak atrakcyjne jest to miejsce i jak w gruncie rzeczy łatwo poruszać się po wodzie na Pętli Żuławskiej. A do dyskusji wrócimy za kilka minut. Jest 10:20, wracamy do dyskusji o znaczeniu gospodarczym morza, ale w tym przypadku także Pętli Żuławskiej. I mamy SMS od jednego ze słuchaczy wprost do pana Michała Górskiego. Panie Michale, jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takiego houseboata wynająć, żeby tydzień popływać po Pętli Żuławskiej? Trzeba być sternikiem, czy żeglarzem, czy kim trzeba być?
Trzeba być odważnym człowiekiem i zdecydowanym i wiedzieć,
na to nie ma patentu.
Nie ma patentu. Czyli pływamy bez uprawnień. To jest podstawowa informacja. Na Pętli Żuławskiej pływamy bez uprawnień. Wystarczy zadzwonić do właścicieli łódek, czyli houseboatowców. Jest ich około kilkanaście na terenie Pętli Żuławskiej, około 100 łódek do wynajęcia i umówić się na okres, na który chcemy wynająć. Przyjeżdżamy z rodziną godzinę wcześniej czy dwie godziny wcześniej i po krótkim przeszkoleniu dostajemy w użytkowanie na kilka dni czy weekend, łódkę i pływamy. Mapę dostajemy oczywiście, informacje o otwarciu mostach, kiedy są otwierane mosty, kiedy są otwierane śluzy, o ewentualnych zagrożeniach, ale naprawdę wystarczy godzinne, dwugodzinne przeszkolenie, żeby otrzymać bez uprawnień łódkę i dysponować ją i przeżywać w jakiś cudowny sposób życie na wodzie na Pętli Żuławskiej. Myśmy zrobili eksperyment taki, że właśnie dziennikarkę telewizji gdańskiej żeśmy zaprosili do Malborka na takie szkolenie i proszę Państwa, po pół godzinie instruktażu i po dwóch, trzech manewrach, które wykonała ona z instruktorem, sama ta pani odcumowała od nabrzeża, zrobiła dwa kółka i przycumowała po pół godzinie. Tak? I nie wierzyła na początku, że będzie w stanie to zrobić, a później była strasznie dumna z siebie, że jej się to udało. Czyli to jest nic trudnego, bo pamiętajmy, że on się porusza bardzo wolno. Dlatego jest bezuprawnie, bo to jest do 10 km na godzinę mniej więcej, 10-12.
Ryzyka dużego nie ma.
Nie ma dużego ryzyka. Wszędzie są odbijacze, więc nie można sobie wielkiej krzywdy zrobić. Jak się będzie na mieliźnie, to też zadzwonimy do właściciela, tam przyjedzie nas ściągnie. Czyli nie ma tych mielizn. Jest to dobrze oznakowane, naprawdę teren jest oznakowany, łódka jest chroniona, ubezpieczona, więc naprawdę nie ma się czego obawiać.
Państwo piszecie do nas w bardzo różnych sprawach. Pani Ania, jak rozumiem, z Braniewa napisała tak: prosiłabym nie zapomnieć w tym roku o Braniewie w czasie rejsu. Ostatnie miasto na trasie Pętli Żuławskiej i nikt o nim nie pamięta. Tutaj taki żal pobrzmiewa, no ale pływanie po...
Uroczyste otwarcie sezonu w Braniewie w mieście od 20 maja. Zapraszamy wszystkich serdecznie na przystań. Będą dzisiaj Państwo, w tym roku Państwo, jak z tego co wiem, w Braniewie.
Jest takie założenie.
Jest takie założenie. I też dziennikarze, którzy w tej chwili pływają, wynajęci przez Polską Agencję Turystyczną, też mają dotrzeć do Braniewa. Pamiętamy o Braniewie. Ja tam mieszkałem 6 lat, w związku z tym też jestem związany.
Pan prezes pamięta na pewno.
Związany emocjonalnie, to jest moja druga ojczyzna.
A panowie uważacie, że jest szansa, że to takie żeglarstwo śródlądowe, ale już nie tylko w kontekście Pętli Żuławskiej, ale wypoczynku, spływów kajakowych, różnych aktywności nad wodą, to może być poważna część gospodarki pomorskiej. Mamy predyspozycje znakomite chyba.
Ja myślę, że jak najbardziej może być to poważna, bardzo poważna nawet część gospodarki. A to, co powiedział przed chwilą pan prezes, czyli to, że możemy pływać bez zezwolenia, to jest, uważam, świetny pierwszy krok. W tym sensie, że tak jak wspomniał panu koleżance, redaktorce z telewizji Gdańsk, że była dumna po tym krótkim przeszkoleniu, że potrafi poradzić sobie z takim dużym statkiem, 8 metrów, że po prostu przełamujemy w ten sposób pewien nasz taki naturalny lęk, obawę, że przecież ja nie jestem żeglarzem, przecież ja się na tym nie znam, przecież ja tego nie umiem, coś się stanie, będzie kłopot. A właśnie czyniąc taki pierwszy krok, właśnie potem możemy iść dalej, czyli możemy interesować się bardziej żeglarstwem, możemy w ogóle bardziej wodą, ale nie siedzeniem nad wodą, tylko korzystaniem w sposób aktywny. Wydaje mi się, że tu jest olbrzymia potencjalna szansa, jeśli chodzi o rozwój tej gałęzi turystyki i aktywności.
może być cały przemysł, czy będzie to zawsze tylko hobby, panie Tadeuszu?
Nie, no jedno z drugim się łączy. To na pewno jest hobby i ludzie w całej Europie, jestem przekonany o tym, bo widziałem to wielokrotnie, myślą i marzą o odpoczynku nad wodą. I nie to, żeby nad tę wodę jechać i tam siedzieć, tylko chcieliby plaża, coś robić. Tak? A tutaj ta możliwość się otwiera. Także jeżeli to będzie zgrabnie dalej rozwijane i pod opieką tutaj pana Michała, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, to jest to generalnie przyszłość, która może naprawdę stanowić o przyszłości naszego regionu.
To, co pan powiedział, w wielu częściach Europy, ale są też takie części Europy, czy naszego pięknego kraju, gdzie tej wody jest naprawdę bardzo mało.
No więc właśnie
gdzie nie
chodzi.
Ma jezior, gdzie tych rzek jest stosunkowo mało i ci ludzie, dla nich to jest rzeczywiście spełnienie pewnego marzenia. Trzeba to odpowiednio jeszcze sprzedać, opakować i rzeczywiście może być to świetny produkt turystyczny Pomorza.
Tylko ci ludzie muszą o tym się dowiedzieć, prawda? I to jest podstawowa sprawa w każdym interesie, a tutaj w szczególności. Muszą o tym wiedzieć, że bezpiecznie, spokojnie, ktoś za nich to organizuje, przyjeżdżają i mają...
Przełamać pewną niepewność, tak?
Ja bym jeszcze dodał ważną informację, że Boże Marszałkowski, czyli Samorząd Wojewódzki, mocno wspiera i był jakby liderem tych działań od 2006 roku, jak założono to pierwszy związek marszałków Polski Północnej walczących o rewitalizację rzek, że zaczyna się w tym roku projekt Kajakiem przez Pomorze, który oznacza nie mniej, nie więcej, proszę Państwa, wybudujemy w najbliższych trzech latach około 240 elementów infrastruktury kajakowej na 17 głównych rzekach województwa, czy będą to przystanie, wypożyczalnie sprzętu, przenoski i tego typu infrastruktura, która za 3 lata zmieni nie do poznania większość naszych rzek, które są spławne. My, proszę Państwa, mamy przeszło 2000 kilometrów w województwie rzek, które nadają się do spływów kajakowych. Czyli to jest następne otwarcie na wodę i myślimy o tym, żeby ta woda była jednym z elementów promocji jakby wizerunku województwa, tak? Bo mamy też tą morską część żeglarską, Zatoka, Otwarte Morze, mamy pętlę Żuławską i mamy kajaki i system rzek, tak? To wszystko już trochę łączymy w postaci takiego eventu, który będzie 20 i 21 właśnie maja, to się nazywa Wodna Fiesta.
No będziemy mieli, jak widać, wodniacki raj. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Świąt, Tadeusz Kotarski i Michał Górski, a że jest środa, to jest Morska Środa w Radiu Gdańsk i nie tylko w naszym programie rozmawiamy o tym, co się dzieje nad wodą. Już po godzinie 14 Aquapilot, a tam między innymi o powrocie Daru Młodzieży z długiego rejsu, z czym zmagali się młodzi żeglarze, gdzie byli. Anna Rębas przepytała dokładnie powracających z tego rejsu młodych ludzi. Ich wrażenia będzie można poznać właśnie po godzinie 14 w Aquapilocie. A my do dyskusji na temat gospodarki morskiej wrócimy po skrócie wiadomości. Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studio Michał Górski, Tadeusz Kotarski i Piotr Świąt. Rozmawialiśmy przed chwilą o pętli Żuławskiej, jej znaczeniu dla rozwoju turystyki, całego przemysłu turystycznego na Pomorzu. A jak panowie sądzicie, w planie są duże modernizacje dróg wodnych, śródlądowych z punktu widzenia transportu towarowego? O ile nie ma żadnych wątpliwości, że ten wątek hobbystyczny, turystyczny jest no do wygrania absolutnie, o tyle zawsze można mieć wątpliwości, czy duża masa towarów trafi na barki, czy Odrą, czy Wisłą uda się ją spławiać. Nie ma takiego zagrożenia, że pogłębimy te rzeki, dużo wydamy na różne właśnie infrastrukturalne wydatki, a tak naprawdę towary będą dalej jeździły tirami.
No, ten pomysł, jak już zostało powiedziane, budzi poważne wątpliwości. Z drugiej strony jest to pomysł, który ja też osobiście traktuję jako pomysł świetny. Każdy chciałby widzieć Polskę skomunikowaną żeglownie z całą Europą, z trzema morzami i tak dalej. Natomiast trzeba się zastanowić nad racjonalnością tego pomysłu, środkami na jego wykonanie i nad potrzebami aktualnymi naszego kraju i naszych portów, które muszą być rozwiązane natychmiast, nie kiedyś w przyszłości. I tutaj bym chciał powiedzieć, że rosnąca masa ładunkowa, która przypływa do naszych portów, transportów i będzie się zwiększała stale, według prognoz analityków światowych, wymaga sprawnego odwozu. Infrastruktura portowa już w miarę, jeśli chodzi o kontenery, to jest doskonała, a pozostałe gałęzie też jest niezła. I teraz trzeba, w moim przekonaniu, idzie cały czas rozwój kolejnictwa i sieci kolejowej w Polsce, trzeba doprowadzić do powstania terminali kolejowych przeładunkowo-kompletacyjnych, gdzie te ładunki z portów będą spływały i będą kompletowane w jednostki, jednolite pociągi zmierzające do danych kierunków. I to jest, dzięki temu osiągniemy szybszy transport kolejowy i tańszy transport kolejowy. I to jest według mnie priorytet. O tamtych sprawach, bardzo pięknych zresztą, można myśleć, ale w przyszłości.
Ja się nie zgodził, że musimy myśleć dopiero w przyszłości.
Możemy już teraz.
O drogach śródlądowych, dlatego że to, o czym wcześniej mówiłem, sama idea rewitalizacji drogi wodnej MDW 70, ona też miała ten podtekst, czy w części była poświęcona transportowi towarowemu. Wisła jest rzeką od co najmniej Warszawy do ujścia, z rzeką sztuczną. Tak? W wieku XIX Niemcy, mówimy o obszarze zaboru niemieckiego przed zaborami, zrewitalizowali tą rzekę. Tak? Ona nie ma nic wspólnego z naturalnością, ona jest obwałowana, ona była pogłębiona, są ostrogi. Myśmy tylko przez ostatnie kilkadziesiąt lat przestali cokolwiek robić na tej rzece.
I
ona się po prostu zdziszała, tak bym powiedział. To, o czym pan wspomniał, wyliczenia takiej firmy PCC Intermodal, która zarządza w Polsce największym właśnie suchym portem buduje w tej chwili suchy port w Zamyskowie Tczewskim, gdzie byśmy ich namawiali do tego, żeby połączyli go oprócz sytuacji drogowych, kolejowych, też z wodą, bo tam jest port w Tczewie towarowy, który świetnie by się do tego nadawał. O tym myśli i prognozuje, że niestety się zapcha port gdański, mimo odnowy budowy drugiego toru przez Martwą Wisłę do portu północnego. Zapcha się, dlatego że nie da się wyprowadzić, nie wiem, 10 tysięcy tirów dziennie z portu, prawda, czy 250 pociągów odprawić. Tak jak pan mówił, my musimy te ładunki brać jak leci, że tak powiem, i wywozić w głąb lądu i formować dopiero konwoje wodne, czy lądowe, czy kolejowe dalej od brzegu, bo nie damy rady tego zrobić na terenie portu. Jednym z takich elementów najważniejszych, w mojej opinii, dla transportu czy odprowadzenia tych ładunków jest żegluga śródlądowa. No nie porównajmy Niemcy, nie wiem, Ren, Men, Łaba, co tam się dzieje. Mnóstwo ładunków, prawda? Porty śródlądowe wielkości naszych portów morskich.
Większe.
Większe nawet, tak. I nie ma żadnych przeszkód, żeby już dzisiaj, bo ten rejs kontenerów, o których się pisze ostatnio, ten taki próbny, pokazał, że jest możliwość.
Chociaż to było przedsięwzięcie marketingowe, no nie oszukujmy się.
Ono, tak? Ono było po to, żeby pokazać, że można, prawda, że i przesiłty pod mostami, prawda, i że poziom wody wystarczy, żeby
od czegoś
tam pływać. Tak. Ale przede wszystkim transport wodny jest najtańszy, jest sześciokrotnie czy siedmiokrotnie tańszy od lądowego, od kołowego. I jest najmniej groźny dla środowiska, czyli my najmniej spalamy, najmniej wydzielamy spalin i innych nieprzyjaznych rzeczy dla środowiska, czyli on ze wszech miar jest najlepszy ze wszystkich, nawet jest trzykrotnie lepszy od kolejowego.
No ale panie Michale, z drugiej strony on jest względnie wolny, a nawet bardzo wolny, no części towarów szybko psujących się na barki nie przeładujemy, prawda?
Zgadza się. Mówimy o kontenerach i mówimy o ładunkach masowych. No dzisiaj pakuje się koks, prawda, czy węgiel nawet do kontenerów, czyli już dzisiaj wiemy, że a ten ładunek nie wymaga jakiejś szybkości.
Pośpiechu specjalnego.
A przeładunki w porcie węgla są coraz wyższe, jak się okazuje z danych, które tam ostatnio
też czytałem. Różne strony.
W różne strony, tak. To też jest prawda, ale to już jest jakby wtórne, prawda? To jest wtórnym. Jasne, że ładunki szybko psujące się będą inaczej transportowane, ale tak naprawdę statki, które przypływają do portu gdańskiego, tu jest hubem już, tak, czyli takim portem węzłowym i stamtąd są rozdzielane w różne miejsca świata, to ilość ładunków masowych i ładunków też drobnicowych, które tam przepływa, które nie są szybko psujące, spokojnie wystarczy na to, by zapełnić, żeby spowodować możliwość pływania po rzekach i transportu tych ładunków rzekami. To jest autostrada, tak jak mówił dziennik bałtycki, która jest pusta, stoi, tak. Prawda, która, w której nikt nie pływa. Tak? A może by mógł pływać bez szkody dla środowiska. Zdajmy sobie sprawę, że dzisiaj technologie pracy są tak zaawansowane, że w zasadzie nie ma przeszkód środowiskowych, a wręcz przeciwnie, środowisko dobrze sobie radzi, bo przecież ujście Wisły, przekop Wisły, które ma tam 1895, został świetnie zagospodarowany przez przyrodę. Jest sztucznym, prawda, tworem, największa budowla hydrotechniczna w Europie w tym czasie, a tam są dwa rezerwaty, park krajobrazowy, wszystko się udało i przyroda zaadaptowała na swoje warunki. Żeśmy nigdy, ani wtedy, ani teraz nie chcemy tej przyrodzie wyrządzić żadnej krzywdy. Przecież my wszyscy jesteśmy ekologami.
Po takim prezes Pętli Żuławski tak optymistycznie. Piotr, zgadzasz się?
Ja się zgadzam. Absolutnie się zgadzam z tym, co pan prezes powiedział. Właściwie tu trudno teraz jeszcze przytoczyć jakikolwiek argument inny na tak. Może tylko powiem o takiej dosyć moim zdaniem kuriozalnej sytuacji. Otóż Gdańsk przecież powstał dzięki Wiśle. To piękne miasto powstało dlatego, że handel odbywał się Wisłą. Dzisiaj po tej Wiśle nie pływa jedna barka. I to jest właśnie dla mnie tak...
Sporadycznie pływają. No,
tak. Czy marketingowo, z udziałem dziennikarzy.
Ewentualnie jakieś wielkogabarytowe ładunki, tak, ale to dość rzadko.
To jest sytuacja moim zdaniem absolutnie kuriozalna. Trwa ona strasznie długo, całe dziesięciolecia. I już nie mówię, nie będę powielał tych wszystkich argumentów ekonomicznych co do ceny. Jest to też trochę taki, znowu wrócę do takich ogólnych określeń, trochę taki wyraz moim zdaniem poziomu cywilizacyjnego danego kraju. Bo zwróćmy uwagę, że im bardziej pojedziemy na zachód, czy powiedzmy im kraj jest bardziej lepiej zorganizowany gospodarczo, Niemcy, Holandia, to proszę zwrócić uwagę, jak wspaniale potrafią to wykorzystać. I rzeczywiście rachunek ekonomiczny musi tu decydować, ale są takie ładunki, które mogą płynąć wolniej, są takie ładunki, które trzeba będzie właśnie przerzucić na tory, a może też na tiry. Natomiast dla takiego przeciętnego Kowalskiego, no to jest też taka perspektywa uwolnienia dróg przez tiry. Przecież to co się na
nawet
polskich,
kilka procent
przecież
tirów
to, co się na polskich drogach
lepiej,
dzieje,
prawda?
To jest już naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja, a jak słyszymy o planach rozwoju portów, o planach budowy nowego portu na wodzie, prawda, przez port w Gdańsku, no to mówi się, prognozuje się gigantyczne wzrosty ładunku.
A ja tutaj
tak, ale
wrócę...
To wymaga według mnie jeszcze jednego zdania komentarza. Ja się zgadzam ze wszystkim, co było powiedziane, ale pod jednym warunkiem, że mamy nieograniczone środki finansowe i mamy czas, tak? Jeżeli tak mamy, to realizujmy wszystkie pomysły jednocześnie i od razu. Natomiast jeżeli tego czasu mamy mało, bo musimy zapewnić odwóz ładunku z Gdańska, i jeżeli mamy środki finansowe, które są jednak ograniczone, a tak chyba zawsze bywa, to zróbmy na początku coś, co daje szybsze efekty, również znosi tiry z dróg, a potem połączmy drogę wodną, której jestem absolutnym pasjonatem, z tym systemem stworzonym terminali śródlądowych pod kolej, prawda? Jeżeli to tak zrobimy, ja jestem absolutnie za.
A tutaj wracając do poprzedniego tematu, napisał do nas pan Ryszard, jak się podpisał, żeglarz z 50-letnim stażem. I to jest chyba pytanie do Michała Górskiego znowu. Trudno mi wyobrazić sobie załogę po 30-minutowym treningu, która umiałaby sobie poradzić na tak kapryśnym akwenie jak Zalew Wiślany. Czy to nie jest lekkomyślność na wodzie?
Nie mówiłem o Zalewie Wiślanym, bo rzeczywiście jest tak, że przepisy...
Trudniejsza sprawa,
trudniejsza,
tak?
Ale nie, też wymagane są uprawnienia na Zalewie Wiślanym. To są morskie wody wewnętrzne, a prawo nasze mówi, że na morskich wodach wewnętrznych wymagane jest chociażby to najniższe uprawnienia, czy na przykład sternik motorowodny. I tu rzeczywiście prawda jest taka, że na ten ekwan trzeba mieć uprawnienia, czyli ta osoba, która kieruje housebotem. I to dotyczy niestety też portu gdańskiego, bo to jest obręb morskiego portu gdańskiego, to też są wewnętrzne wody morskie. Natomiast sama Wisła, Skarpawa, Wisła Kolewiecka, wypływamy Nogat, prawda? One wszystkie są rzekami śródlądowymi i tam obowiązują przepisy takie, że nie trzeba mieć żadnych uprawnień, więc my spokojnie...
To dziękujemy prezesowi Górskiemu za to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że obawy pana Ryszarda zostały tutaj rozwiane i wracamy do dyskusji na temat tego, jak wywozić ładunki z naszych portów. Kolej zapowiedziała, że wyda prawie 4 miliardy złotych na poprawę dostępu do portów na Bałtyku. To są informacje z ostatnich dni. Plany różne były oczywiście wcześniej już awizowane, natomiast jest pewien konkret, bo jest ta deklaracja, jest jakiś wstępny wprawdzie harmonogram. Czy z punktu widzenia tego dochodzenia do optymalnego modelu wywozu. Te inwestycje, które tu są zapowiadane z punktu widzenia Gdyni, na przykład no, ten remont połączenia Bydgoszcz-Gdynia, to jest dobry ruch, czy to trzeba rzeczywiście tyle wydawać na te inwestycje?
Uważam, że to są bardzo dobre wiadomości z wielu powodów. Po pierwsze, myśmy w kolei zainwestowali już potworne pieniądze, więc trudno teraz nie...
Pasażerowie to czują.
No więc właśnie. Przewozy towarowe troszeczkę mniej na razie, ale trudno, poczyniwszy duże inwestycje, zapomnieć o tym i że tak powiem, opóźniać ich dokończenie. Także jest to doskonała wiadomość. Połączenie Gdyni powinno nastąpić jak najszybciej. Wywóz kontenerów z Gdańska do terminala, który będzie je kompletował, zjednostkowane pociągi, też powinien nastąpić jak najszybciej. I w ten sposób Gdańsk stanie się, bo on już w tej chwili, mówimy, że jest hubem, prawda? Ale on jest hubem, no, nazwijmy to częściowym jeszcze.
Od strony morza.
Od strony morza. On będzie prawdziwym hubem, jak będziemy kompletowali pełne zestawy pociągów i wozili je na Białoruś, Słowację, Czechy, Węgry i tak dalej i do destynacji polskich za mniejsze pieniądze niż obecnie i wtedy kolej stanie się konkurencyjna i będziemy mogli myśleć o dalszych rozwiązaniach.
No ale potrzebne są do tego właśnie te inwestycje, o których mówimy, czyli drugi krok, bo pierwszy to w Gdańsku zrobiony, nowy most, prawda? Większa tak prędkość pociągów, dwa tory.
Dwa tory przede wszystkim.
Przede wszystkim oczywiście.
To wszystko po kolei właśnie.
Tak, a teraz no, pora zrobić na wewnętrznym, znaczy w porcie te inwestycje, przystanek port, który tam przecież pamięta jeszcze czas Edwarda Gierka, to są gigantyczne inwestycje, elektryfikacja tych terenów kolejowych, więc no, zapowiedzi są, czekamy cały czas na realizację.
Mogę tylko dodać, że rzeczywiście no, kolej jest spóźniona w swoich działaniach. Ta kolej niestety, mam wiele pretensji, powiem tak, do władz PKP czy PKL. PLK, przepraszam, tak, Polskie Linie Kolejowe.
Polskie Linie Kolejowe.
O to, że po pierwsze skupiamy się zbytnio na infrastrukturze, a mniej na pasażerach, tak. Uczestniczyłem w takiej dużej konferencji trzydniowej. Stu panelistów występujących, 1000 zaproszonych osób. Jednego tematu nie było na temat, jakie są potrzeby pasażera. Tak? Czyli niestety pokutuje coś takiego w kolei czy w tym środowisku, że ważne są pantografy, zderzaki, prawda, inne rzeczy. Pasażer jest dodatkiem, który może niekoniecznie tam potrzebnym. Tak, gdyby jedna uwaga. Druga uwaga taka, że spóźniono elektryfikację kolei tej związanej z PKM, z Pomorską Koleją Metropolitalną. Miała to być trakcja elektryczna. Mieliśmy kupić w ogóle tam pociągi elektryczne. Okazało się, że kolej nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego kupiono inne pociągi, prawda, które po elektryfikacji trzeba będzie wymienić. Więc to już są straty związane z tym, że kolej sobie nie poradziła. I to wyjście, o którym pan mówił, Gdynia, Bydgoszcz, ono jest o tyle trudne, że tam jest w dużej części jeden tor, tak? A po drugie jest to kręta droga, która trudno wyobrazić sobie, że będziemy zupełnie nową drogę wytyczali. Nie da się tam rozwinąć wielkich prędkości. Są tam duże spadki i wzniesienia.
Nachylenia terenu.
Nachylenia, tak. Czyli też to ogranicza. Gdynia ma problem, tak, port gdyński z wyprowadzeniem ładunków, bo dzisiaj wyprowadza przez Trójmiasto całe, gdzie już wiadomo, ten ruch jest mocno zagęszczony. Tak, już coraz trudniej tam przewozić tego typu ładunki. Więc ja bym proponował, żeby kolej się skupiła bardziej na takim... Nie ma tam też takiej strategii tak naprawdę, nie? Tak wieloletniej. Co my chcemy zrobić, dlaczego...
Od przypadku do przypadku.
Trochę takie od nacisku. Myśmy o ten most wszyscy walczyli, prawda, że dla portu północnego. Krzyczeliśmy na nich i oni trochę żyją jakby jeszcze w iluzji czy w starej, szybszym środowisku. Kiedy myśmy im namawiali, żeby przyspieszyć budowę jakiegoś odcinka, że wpuścili dwie ekipy z jednej i z drugiej strony, to dla nich to było niemożliwe, tak? W świadomości decydentów, tak? Przed paroma laty, kiedy uczestniczyłem w tego typu pracach, bo miałem w życiorysie taki związany z koleją dosyć ważny, wydaje mi się, kontakt. Zamawialiśmy usługi przewozów przez przewozy regionalne i to niestety wyglądało źle, powiem szczerze, tak? I no, mam nadzieję, że to się zmienia, że się zmieni. Oczywiście nie ma problemu z pasażerami na tym odcinku transportu towarowego. Dobrze, żeby tak się działo i to wyjście do Zajączkowa Tczewskiego, czyli to ułożenie tych nowych torów i naprawa tego odcinka dzisiaj pokazuje, że da się już wiele towarów wywieźć z tego portu koleją do Zajączkowa, tam przeformować na pociągi, na tiry i wyruszyć dalej. Czy to pierwszy ruch był bardzo dobry, oby tak dalej.
Ja też mam wrażenie, że to wszystko za długo, zdecydowanie za długo trwa. Ja pamiętam, w zeszłym roku uczestniczyłem na terenie Amber Expo w takiej dużej konferencji poświęconej kolejnictwu. Między innymi był zarząd PKP PLK i oczywiście snuto te wizje, te 60 parę miliardów złotych, które zostaną przeznaczone na tory tutaj u nas w Polsce. 6 miliardów zdaje się, jeśli chodzi o Pomorze. No ale my cały czas jesteśmy karmieni właśnie takimi informacjami, że są pieniądze, tak, że to są gigantyczne pieniądze. Tymczasem gdzieś tam czytam, że już powoli się pojawia zagrożenie, czy uda się skonsumować te wszystkie pieniądze unijne. Bo faktycznie też mam takie wrażenie, PKP, generalnie te spółki, one rzeczywiście chyba żyją troszeczkę takim swoim światem wewnętrznym. Tamten poczucie czasu chyba też jest trochę inaczej odbierane niż u przeciętnego zjadacza chleba. To wszystko bardzo długo trwa. Są procedury, są dyrektorzy, są potężne budynki, biura, a te efekty... chcielibyśmy ich więcej. No oczywiście sukces linii do Warszawy, tak, on jest konsumowany też przez PKP.
Ale w przypadku Cargo to rzeczywiście wszystko trwa bardzo długo.
Ale są kolejne rzeczy do zrobienia.
A pytanie już na koniec. Tak, kilka informacji w ostatnich dniach przyszło do nas z zakresu polityki gospodarczej międzynarodowej. Z jednej strony zarząd Morskiego Portu w Gdańsku uczestniczy w polsko-katarskim forum gospodarczym. Z drugiej strony mamy informację, prezydent Andrzej Duda wyjechał do Afryki, tam między innymi jest w Etiopii. Czy takie, z punktu widzenia rozwoju gospodarki, czy taki program jak Go Africa, czy Go China, one rzeczywiście są tak ważne, żeby tu angażować w to prezydenta, czy tak naprawdę biznes powinien sobie radzić sam? Oczywiście spójrzmy z punktu widzenia Pomorza, interesów stoczni, portów, czy taka polityka gospodarcza ma znaczenie?
Panowie są praktykami, ja jako dziennikarz mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy jak najbardziej tak, bo to jest trochę chyba takie przecieranie szlaków. Pamiętamy te samoloty z Angela Merkel plus 40 szefów największych koncernów, czy prezydent Hollande, którzy właściwie...
Przedsiębiorców
się nie ruszają.
Tak, ruszają po prostu, jako przecierają pewien szlak. Czyli... Ja to czytam jako tworzenie pewnego klimatu, tak? Ludzie się spotykają, wymieniają się wizytówkami, numerami telefonów.
Bo za mało tego promowania przez najwyższe władze państwa dotychczas biznesu na świecie. Tak? To promocja właśnie tak się odbywa. Czyli my jeździmy z przedsiębiorcami, przecieramy szlaki, powodujemy, że ta atmosfera wokół biznesu i też polskiego gdzieś tam w świecie jest lepsza. Trzymamy jakiś tam parasol ochronny, bo to nie jest łatwo zaryzykować wyjście w szukaniu Afryce, prawda, budowa traktorów Ursusa. Świetny pomysł, wydaje mi się, świetny rynek, w ogóle bardzo rozwojowy. Pamiętajmy, że największe potęgi świata tam się właśnie lokują. To są Chińczycy, to są, prawda, Japończycy, to pół świata tam już jest jakoś, a my dopiero staramy się tam ulokować. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Trzeba wspierać przedsiębiorców. Nie bać się przede wszystkim kontaktu. Ja mówię też jako działacz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Tak? My mamy za mało tego wspierania, bo zawsze jest obawa taka, że tam pod tekście jakaś korupcja, jakieś łapówki, coś tam.
Nie patrzmy w tych kategoriach.
Nie, ale tak? To trzeba przestać bać się i przestać o tym myśleć w tych kategoriach, bo to są jakby zamierzchłe czasy. Dzisiaj trzeba się wspierać i polityka musi wspierać biznes, żeby on się mógł pojawić w innych częściach świata. Tak? Pamiętam, jakie miał problemy prezydent Sopotu, kiedy wszedł w partnerstwo publiczno-prywatne. Tak? Świetne prawo, które jest nierealizowalne w Polsce, no bo jest obawia cały czas o jakieś tam podteksty. Samorządy boją się wejść w ten układ. Czyli musimy się pozbyć tego myślenia, bo ono ogranicza nas rozwój.
Zachód praktykuje to od lat, nie wspominając już chociażby o ostatnim, najnowszym prezydencie Stanów Zjednoczonych, Donaldzie Trumpie.
Czyli dwa głosy,
wiemy, co on mówi.
Pan Tadeusz Kotarski także zadowolony z takiej aktywności?
Jak najbardziej. Ja uważam, że tak zwanym, przepraszam za kolokwializm, psim obowiązkiem naszej dyplomacji i najwyższych przedstawicieli państwa jest dyplomacja, ale oni mają promować Polskę i polski biznes. I to, że to się dzieje, ja jestem z tego bardzo zadowolony, dlatego że w wielu krajach, szczególnie na takim kontynencie niezwykle, jak zostało powiedziane, obiecującym jak Afryka, ale również szczególnie na Półwyspie Arabskim, doświadczyłem sytuacji, kiedy porozumienie biznesowe właściwie zależy i wisi na włosku od tak zwanego poparcia politycznego, prawda?
Od dobrej atmosfery, tak?
Albo szejk powie tak, albo powie nie. Albo jakiś władca Etiopii skinie głową lub nie. I tutaj jest rola naszych polityków przekonywać tamte środowiska polityczne, żeby skinął głową, tak.
Czyli jak widzimy prezydenta...
Biznesmeni dadzą sobie radę, prawda?
Czyli jak widzimy prezydenta w Etiopii, to tylko dobry znak dla polskiego biznesu.
Albo premiera w Peru, to też... Jako dziennikarze nie szyćmy z tego, nie śmiejmy się, bo robimy bardzo złą robotę.
To jest absolutnie apolityczne.
To oburzyło mnie, bo to dziennikarze zaczęli. To jest do was, Kramyczek, do waszego ogródka.
Tak? No tak, ale to też popatrzmy, którzy dziennikarze dokładnie, bo to nie ma zbiorowej odpowiedzialności dziennikarzy. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Piotr Świąt, Tadeusz Kotarski i Michał Górski, a ja dziękuję państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.